czasach, kiedy benzyna jest coraz droższa, pieszo wokół Polski, to może być pomysł na wakacje, być może w tym roku. W studiu w Uchu na Świat Ola Synowiec, Arkadiusz Winiatorski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podróżnicy, pasjonaci nieśpiesznego odkrywania i świata, i naszego kraju. Autorzy książki Na poboczu Ameryk, autor bloga Stones on Travel, autorka książki Dzieci szóstego słońca. Przed wami 3,5 do 4 tysięcy kilometrów po Polsce, które chcecie pokonać, chociaż kilkaset już za wami. Skąd taki pomysł?
Ten pomysł pojawił się, kiedy przemierzyliśmy pieszo Ameryki. To wtedy zorientowaliśmy się, że trochę bardziej znamy kraje za wielką wodą, kraje Ameryki Łacińskiej, Stany Zjednoczone i Kanadę, niż nasz własny kraj. Dlatego postanowiliśmy teraz pieszo poznawać to, co nad Wisłą.
Wydaje się, że Polska to jest taki dosyć mały kraj, ale tak jak wspomniałaś, czeka nas około 3,5 tysiąca kilometrów. Za nami już 500, troszeczkę mniej niż naszej poprzedniej podróży z Panamy do Kanady, bo tam Arek przeszedł prawie 12 tysięcy kilometrów, ja ponad 7 tysięcy kilometrów. Także w skali mikro, ale też no, niemało przed nami. 4 miesiące wędrówki.
Rozpoczęliście swoją wyprawę pod fontanną Neptuna w Gdańsku. I jak wyznaczacie sobie kolejne cele?
Idziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie trzymamy się tak ściśle granicy, ale wytyczyliśmy nasz szlak w takim promieniu 50 kilometrów od granicy.
Ruszamy się dość wolno, więc nie możemy zahaczyć kilku wielkich hiperataksji dziennie. Sztuka eliminacji myślę, że była najtrudniejsza.
Jak trzeba się przygotować na taką wyprawę pieszo po Polsce?
My na co dzień dosyć dużo chodzimy. Staramy się robić te magiczne 10 tysięcy kroków dziennie, więc po prostu zrobiliśmy trochę więcej.
Co zabieramy ze sobą na taką wyprawę? Idziecie z plecakami, czy towarzyszy wam gdzieś w jakiejś odległości auto, które was wspiera, jacyś partnerzy?
Nie ma serwiskarów, a wszystko dźwigamy sami na plecach jak ślimaki.
Tak. W naszej poprzedniej wędrówce przez Ameryki wszystkie rzeczy pchaliśmy na dziecięcym wózku, takim używanym wózku dziecięcym. Teraz postawiliśmy na plecaki. W związku z tym staramy się nieść jak najmniej. Mimo wszystko wydaje mi się, że odrobinę za dużo wciąż mamy ze sobą. Ja mam 12 kg, Ola 8 kg. No ale są to podstawowe rzeczy. Mamy namiot, mamy śpiwory, mamy cały tutaj sprzęt do spania, mamy trochę ubrań, no ale mamy też ze sobą sprzęt potrzebny do przeprowadzenia spotkań autorskich i slajdowisk podróżniczych. Czyli mamy ze sobą komputer, mamy ze sobą aparat, mamy ze sobą jakieś tam jeszcze kable, elektronikę drobną. No i gdzieś z tym krok po kroku idziemy. No i oczywiście trochę wody, trochę jedzenia. No i jakoś się idzie.
Noclegi wcześniej poplanowane, czy spontanicznie zabezpieczacie?
Większość spontanicznie. Mamy ze sobą ten namiot i chcemy go wykorzystywać. Bardzo lubimy spać gdzieś w naturze. Ale też po drodze zapraszają nas przyjaciele, nasi obserwujący w mediach społecznościowych na stronie Stones on Travel. Także też jest dodatkowa okazja, żeby poznać więcej ludzi, bo to chodzi głównie w tej naszej podróży. Nie żeby naliczać te kilometry, nie żeby to był jakiś wyczyn sportowy, ale chcemy poznawać nasz kraj przez pryzmat właśnie ludzi, którzy tutaj mieszkają. Także jesteśmy bardzo otwarci na takie spotkania. Przez mieszkanie u kogoś super się kogoś poznaje. Nie chodzi tutaj o aspekt ekonomiczny, nie? Tylko po prostu fajnie się poznaje ludzi w ten sposób. Plus też przyłączają się do nas różni ludzie na trasie. Czasem przychodzą z nami kilka kilometrów, czasem cały dzień. Także to też są fajne okazje do rozmów.
Jest szansa, że staniecie się celebrytami polskiego pobocza, bo właśnie jesteście w mediach społecznościowych, na wspomnianym blogu Stones on Travel, też na Facebooku można was znaleźć. Co jest fascynującego w wolnym odkrywaniu świata wokół nas?
Wydaje mi się, że właśnie najciekawsze są te historie nierozbuchane, nie takie hollywoodzkie, te historie zwykłych ludzi, te problemy małych miejscowości, małych wsi, to są historie, które chcemy słuchać. My nie szukamy tutaj jakichś dramatycznych historii ludzkich i złamanych serc i nie wiadomo czego tam jeszcze. To, że na przykład nie ma sklepu we wsi, albo to, że ciężko dojechać do kościoła, to są rzeczy, które nas intrygują, bo taki jest ten kraj, taka jest ta Polska.
To jest tak, że w takiej podróży mamy przede wszystkim czas. To nie jest tak, że wyznaczyliśmy sobie jakieś horrendalne wyniki, kilometraże dzienne, które chcemy osiągnąć. Przechodzimy około 30 kilometrów i to jest tak, że z luzem jesteśmy w stanie się zatrzymać i pogadać. I to są piękne spotkania na poboczu. Czasem ktoś do nas zagada, zapyta, co tu robimy, dlaczego idziemy z tymi plecakami. Ostatnio pani Teresa w jednej ze wsi na przykład zagadała na chwileczkę i od słowa do słowa zaprosiła nas na kawę. Zaczęliśmy rozmawiać o historii jej rodziny, o sąsiadach, piękne gdzieś tam rozmowy, czy z jakimś panem, który gdzieś tam siedział na ławeczce przed domem. Więc to jest chyba najfajniejsze w takim tempie podróżowania tych 5 kilometrów na godzinę, czyli prędkości chodzenia, że łatwo jest nam zagadać, łatwo jest się zatrzymać, bo nawet jak idziemy rowerem, to czasem jesteśmy tak rozpędzeni, że już trudno gdzieś rzeczywiście się zatrzymać w którymś momencie. No uwielbiamy takie tempo. Już nie mówiąc o tym, że można zauważyć wiele, wiele różnych detali, które umykają nam, kiedy poruszamy się trochę szybciej.
Rozpoczęliście waszą wędrówkę po Polsce przy fontannie Neptuna w Gdańsku.
Wydało nam się to takim logicznym początkiem. Jest na północy, na godzinie 12. Idziemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Więc
a sami Gdańsk... skąd jesteście?
Ja pochodzę z Żor na Górnym Śląsku, niedaleko Katowic-Rybnika.
A ja jestem z Kozienic, obecne województwo mazowieckie, niedaleko Radomia.
Był czas, żeby się zachwycić Gdańskiem?
Trochę nam aura nie sprzyjała tego pierwszego dnia, bo tam dosyć mocno padało i my tak naprawdę zachwycaliśmy się daszkami gdańskimi, pod którymi mogliśmy się schować przed ulewą.
I z Gdańska gdzie wyszli?
Poszliśmy dalej nad morzem, nad Zatoką Gdańską. Pierwszy nocleg mieliśmy jeszcze przy plaży w Stegnie. Potem gdzieś w Sztutowie, zwiedziwszy tamtejszy obóz, już odbiliśmy w kierunku lądu i zmierzaliśmy w kierunku Elbląga. Stamtąd odbiliśmy na Lidzbark Warmiński, także nie przy samej granicy, przez Ornetę, w kierunku Gołdapi, na Trójstyk Granic.
Chcę was przytrzymać przy tych różnych miejscach. Dobra. Polskie wybrzeże jeszcze przed sezonem.
Ale już w powietrzu można było wyczuć taki smak, leciutki posmak kiczu.
Waty cukrowej,
który tam już za niedługo będzie się kleiła do wszystkiego i do wszystkich na wybrzeżu. Ale to też jest ciekawe doświadczenie, pochodzić po polskim wybrzeżu przed sezonem, a kiedy będziemy już kończyć, no po sezonie, bo będziemy tam w październiku.
Na blogu pisałeś o tym, że ta wyprawa nad morze, te spacery nadmorskie wywołały powrót do wspomnienia sprzed lat.
To prawda, ponieważ moja pierwsza autostopowa wyprawa była właśnie z Żor, z Górnego Śląska do Gdańska. Ja wtedy miałem lat 19-20, pamiętam, że skończyłem szkołę średnią i pojechałem w pierwszą taką długą wyprawę autostopową, która to otworzyła, myślę, wiele drzwiczek w mojej głowie, w mojej jakiejś wyobraźni i pokazała, że świat można też przemierzać właśnie w taki sposób. Więc może gdyby nie polskie morze, to by się później ten autostop nie pojawił, bo przecież jeszcze zanim wyruszyłem pieszo przez Ameryki, spędziłem 18 miesięcy jeżdżąc autostopem po Ameryce Południowej. Więc może ten polski autostop otworzył mi drogę do światowego autostopu.
I ten pierwszy plecak wypchany nadziejami i marzeniami.
Dokładnie tak.
W ogóle tak sobie teraz myślę, że moja pierwsza taka podróż bez rodziców też była nad polskie morze. I to dokładnie do tej Stegny, w której spędziliśmy naszą pierwszą noc na tej trasie. Więc pierwszy raz po tych latach, już wielu, wróciłam tam, więc to było też, no to też taka podróż sentymentalna.
Wspomniałaś, że odbiliście do Stutthofu. Nie omijacie takich miejsc, bo chociażby przez to, co dzieje się w tej chwili za wschodnią granicą, no to są takie tematy, które do nas wracają.
Zdecydowanie nasza historia XX wieku no, jest obecna wszędzie i mam wrażenie, że czym dłużej będziemy szli, tym więcej historii będziemy doświadczać.
W ogóle w tej podróży dużo myślimy o takiej naszej narodowej pamięci historycznej, czyli co wspominamy, jak wspominamy, co z tego się uczymy, co z tego uczy się w szkołach, jak to jest wspominane, także dużo na ten temat się zastanawiamy. Też to, jak na przykład wyglądają pamiątki z takich miejsc, bo o dziwo na przykład w Wilczym Szańcu, które też odwiedziliśmy po drodze, zobaczyliśmy szereg bardzo zadziwiających nas pamiątek, jak na przykład ręczniki, kubki z logiem Wilczego Szańca, jeszcze taką czcionką gotycką. Więc takie różne te historie gdzieś po drodze też nas zastanawiają.
Ja myślę, że w ogóle ta nasza wędrówka piesza przez Polskę będzie nie tylko wędrówką przestrzeni, ale i w czasie, bo my dużo szukamy historii sprzed lat, pytamy ludzi, jak kiedyś było. I faktycznie dużo takich historii znajdujemy po drodze.
Trafiacie do wiosek, w których dotykamy pamięci o przesiedleniach Polaków z Ukrainy.
Tak, trafiliśmy na Warmii do paru takich miejscowości. Rzeczywiście wciąż mówi się po ukraińsku.
Tam, Gotkowo.
Tak, w Gotkowie zagadał do nas pod sklepem pan Robert, którego zapytaliśmy o tamtejszą cerkiew. To jest bardzo ciekawa historia, bo ta cerkiew dotarła tam ponad 60 lat po przesiedleńcach z akcji Wisła. Została przeniesiona właśnie z powiatu przemyskiego na północ Polski, spod granicy do granicy. Dotarła tam właśnie kilkadziesiąt lat po tych ludziach. Znaczy tak właściwie to, co zostało z tej cerkwi grecko-katolickiej, bo po tej cerkwi zostało tylko kilka ścian. Ta cerkiew po tym, jak przesiedlono tamtejszych mieszkańców, została zamieniona na magazyn nawozów rolniczych, więc te ściany nieliczne, które zostały wkonstruowane, wmontowane w tę nową cerkiew, która tam stała. I rzeczywiście niektóre osoby, które zostały przesiedlone, doczekały tego, że mogły się jeszcze w tej cerkwi pomodlić. Każdego pytaliśmy, kogo tam poznaliśmy, jakie macie korzenie. I te korzenie na Warmii były niesamowicie poplątane. Korzenie ukraińskie właśnie, łemkowskie, ale też dużo przesiedleń z terenów Białorusi, z Wileńszczyzny. Także ta podróż wzdłuż granic Polski to jest taka też podróż po tych niesamowitych korzeniach ludzi, którzy stamtąd są, którzy tworzą te swoje nowe ojczyzny z różnych tak naprawdę tradycji, z różnych korzeni, z różnych części naszego kraju w granicach właśnie drugiej RP.
Jesteśmy coraz bliżej Elbląga, który kojarzył wam się z łosiem.
Tak, jakieś chyba z 2 miesiące temu media polskie obiegła informacja o łosiu, który spacerował po dachu kina tam. I rzeczywiście już chyba na niecały dzień przed dotarciem do Elbląga my również zobaczyliśmy na naszej trasie łosia. Także już wszystkie znaki na ziemi wskazywały na to, że coraz bliżej tego Elbląga jesteśmy.
Łoś to nie było jedyne spotkanie z przyrodą, której możemy doświadczać bardzo blisko, spacerując pieszo po Polsce.
No tak, no tych zwierząt gdzieś widzimy bardzo dużo na naszym szlaku, na naszej drodze.
My też tak sobie dużo zestawiamy to, jak wygląda nasza podróż teraz i jak wyglądała nasza podróż przez Ameryki, z Panamy do Kanady. I przez większość tamtej podróży praktycznie nie widzieliśmy zwierząt. Te zwierzęta były wcześniej arakszyt w Kostaryce i później pojawiły się w Stanach i w Kanadzie. I ja mam wrażenie, że tych zwierząt w Polsce widujemy prawie tyle, co w Stanach, albo i nawet więcej. To jest pozytywne zaskoczenie, że mamy tyle tych dzikich zwierząt gdzieś na naszej trasie.
Oprócz łosia, przygoda z bocianami.
Tak, oczywiście. Zaskakuje nas to, ile tutaj jest bocianów. Przechodziliśmy przez wsie, gdzie na każdym słupie, na każdym dachu, nawet na latarniach ulicznych były, czekały, obserwowały nas bociany. Czuliśmy się trochę jak w ptakach Hitchcocka. Tylko to taka polska wersja ptaków Hitchcocka z bocianami.
Jaki kraj, takie ptaki.
Strach się przyznać, ale już tłumaczyłem się tutaj, że ja mało znam Polskę. W tych rejonach tak naprawdę nigdy nie byłem, dlatego jest to takie moje odkrycie tej części Polski. Zjawiskowo piękne te jeziora, te lasy, ukształtowanie terenu. My jesteśmy zachwyceni.
Olsztyn, Lidzbark Warmiński.
Zrobiliśmy sobie krótki odpoczynek w Lidzbarku. Do Olsztyna podjechaliśmy przeprowadzić spotkanie autorskie i dalej już ruszyliśmy pieszo. No architektonicznie te miasta są zniewalające. Naprawdę coś przepięknego.
Dotarliście do Gołdapi i tam zostawiliście pewien szczególny kamień.
Tak, tam zostawiliśmy kamyk, dlatego że my podróżujemy z kamieniami. Można znaleźć na Facebooku, na Instagramie jako Stones on Travel, czyli kamienie w podróży. No i właśnie z tymi kamykami podróżujemy. To są kamienie, które wręczyły nam osoby, no z taką intencją, abyśmy kiedyś te kamienie odłożyli na swoje miejsce. Ja pamiętam tutaj, że 2 kamienie z Gołdapi trafiły do mnie przed 2 laty. Trochę musiały odczekać, abym je odniósł na miejsce, ale tak się stało. W termach gołdapskich tam trafiły z powrotem do swojej macierzy kamienistej.
W tej Gołdapi to właśnie było 300 kilometrów. Za wami odhaczyliście.
To są Mazury Garbate. Szliśmy przez jeden rezerwat, pamiętam, gdzie czuliśmy się naprawdę jak w górach, ale naprawdę wspinaczka zaczęła się na Suwalszczyźnie. Gdzieś, jak już się odbiliśmy od trójstyku granic, gdzieś tam jeszcze nie dochodząc nad Wigry, tam były naprawdę porządne wzniesienia.
Porządne wzniesienia, porządne kotliny. Czuliśmy się naprawdę jak w jakimś Beskidzie Śląskim. Poczułem się trochę jak w domu dzięki temu. Może też dzięki temu właśnie tak bardzo spodobały mi się te rejony.
Z Mazur wkraczamy na teren województwa podlaskiego. Zaczęliście od Suwalszczyzny w stronę Wigier. Tam was czekała niespodzianka z noclegiem.
No i tam przekonaliśmy się, że generalnie zmieniła się diametralnie pogoda od właśnie trójstyku.
Tak, nas powitaliście tutaj na Podlasiu właśnie.
Takie gościnne województwo.
Tak, na samym początku jeszcze mieliśmy trochę tego słońca, no od Wigier z deszczem.
Ale Wigry są specyficzne.
Tak, właśnie nas też poinformowano. Pani, która sprzedaje sękacze pod okamedulskim klasztorze w Wigrach, powiedziała nam, że to wszystko właśnie przez te Wigry, że czasami one przyciągają te burzy, czasami odpychają. No my chyba przyciągamy je. No i faktycznie rozbiliśmy się z namiotem w takim zlewisku wód, jak się okazało. I po paru minutach deszczu nasz namiot stał pośrodku rwącej rzeki. Niczym w Titaniku musieliśmy się ewakuować z tego namiotu tonącego. Brakowało tylko ekipy skrzypków, żeby nam grała do samego końca.
Klasztor pokamedulski.
Przepiękne historie tego miejsca, ale też ludzie, którzy tam pracują, żyją tym miejscem. No myślę, że to jest taki must see, że to każdy musi odwiedzić to miejsce.
No i przepiękne szlak, który jest poprowadzony rowerowy wprawdzie, ale skorzystaliśmy z niego wokół Wigier. On ma, jeśli pamiętam dobrze, 45 kilometrów, także na rowerową wycieczkę jednodniową super. My przeszliśmy połowę tego szlaku tego dnia, po jednej tylko ze stron, ale super poprowadzony, fajne miejsce odpoczynkowe, także bardzo, bardzo po taką wycieczkę polecamy, jeśli ktoś nie zna.
Jak najbardziej mamy znajomych, którzy obchodzą Wigry, idą tym 40-kilometrowym szlakiem w każdej porze roku. To jest ich taki...
Jeden dzień potrafią zrobić, więc
ale
takie
jak
wyzwanie.
Ale jak ktoś nie ma takiego wędrowca, to jak rozłoży te 40 kilometrów na 3 dni, to też da radę. Czy po drodze na tej trasie można przenocować, czy trzeba będzie wracać gdzieś za każdym razem?
Myślę, że dałoby się to logistycznie ogarnąć. Ta infrastruktura turystyczna jest dosyć rozwinięta. Myślę, że to jest fajny pomysł na wycieczkę.
Z Wigier obraliście kierunek Augustów?
Tak, udaliśmy się do Augustowa. Zjawiskowa letnia stolica, naprawdę tam spędziliśmy 2 dni, musieliśmy troszeczkę odpocząć i potrzebowaliśmy takiego poprzebywania troszkę na luzie, może żeby gdzieś pochodzić, poszwendać się. No i tam trafiliśmy na Boże Ciało, które też było przepiękne. Miło.
Tradycyjne procesje. Wstążki przy kaplicach już wcześniej mijaliście. Na terenach podlaskich bardzo dużo jest takich krzyży przydrożnych, które gubią się gdzieś w trawach. Trzeba zatrzymać się, żeby je wypatrzeć.
Byliśmy w wioskach, gdzie niemalże przed każdym domem stoi kapliczka bądź krzyż, więc robi to na nas przeogromne wrażenie. I są to naprawdę wiekowe krzyże. Warto przyjrzeć się datom tam umieszczonym, bo często są to krzyże sprzed II wojny światowej, z 20-lecia międzywojennego, więc kawał historii.
Też taka rzecz, którą się zauważa, jak się idzie pieszo, że można się wczytać w każdy krzyż i w każdą historię. Gdzieś tam w Białousach to chyba było, krzyż podarowany przez kawalerów i przez panienki w 1917, jeśli dobrze pamiętam.
Pomyślałam o tych wstążkach poprzyczepianych do kapliczek czy do krzyży.
Czasem odpoczywam pod tymi kapliczkami, jakie to przepiękne melodie te wstążki wygrywają.
Augustów zwiedzaliście spacerując bulwarami?
Zwiedzaliśmy i poznaliśmy, odwiedziliśmy tą Beatę legendarną z pieśni o Albatrosie. Albatrosie, który jeszcze funkcjonuje, więc to też jest ciekawa sprawa, że ta restauracja...
Byliśmy na kawusi w Albatrosie. Tak. Potem jeszcze wychodząc z Augustowa, zaszliśmy już specjalnie do Gabowych Grądów, żeby dowiedzieć się więcej o staroobrzędowcach, którzy mieszkają tutaj w terenie województwa podlaskiego, ale też chyba w warmińsko-mazurskim. Więc to też jest dla nas bardzo ciekawa podróż, która nas troszeczkę tak zastanawia nad tym, kim jesteśmy i nad tym, jak ta Polska do tej pory nie jest jednolita jednak kulturowo, religijnie, bo rzeczywiście dużo tych różnych religii po drodze spotykamy. Także byliśmy w cerkwiach grecko-katolickich, w cerkwiach prawosławnych, odwiedziliśmy na naszej trasie także staroobrzędowców. To wszystko tworzy taki zróżnicowany, wydaje mi się, portret naszego społeczeństwa.
Nawet nie tylko polskiego, ale może i europejskiego. Nie bez przyczyny w Suchowoli znajduje się środek Europy, wytyczony w 1775 roku, więc tutaj można do tego podchodzić z pewnym marginesem błędu, ale to bardzo symboliczne.
Czy z Augustowa w kierunku Białegostoku szliście wzdłuż Ósemki?
Staraliśmy się robić wszystko, żeby jednak wzdłuż tej drogi piekielnej troszkę nie iść, dlatego że staramy się generalnie omijać drogi krajowe, bo one z samej konstrukcji swojej są antypiesze. Nie lubią pieszych, tam nie ma poboczy, za to jest bardzo dużo samochodów, więc szliśmy polnymi drogami, takimi mniejszymi dróżkami wokół niej. Ale to prawda, jakby ta Ósemka była takim kręgosłupem, wokół którego troszkę gdzieś tam krążyliśmy.
Kilometr nią przeszliśmy, bo mostu w naszym kraju czasem jest jak na lekarstwo, więc musimy się zbliżać do głównych dróg. I gdzieś za Sztabinem, jeśli dobrze pamiętam, kilometr nas czekał, przed Biebrze chyba tam.
I to było traumatyczne przeżycie. Tam naprawdę pędzą ciężarówki, pędzą samochody. Samochód przy samochodzie, na zderzaku jeździmy, a tam naprawdę nie ma pobocza. Nawet metra. Musieliśmy przejść przez most, na którym było ekstremalnie niebezpiecznie. I to jest jeden z powodów, dla którego idziemy z plecakiem, a nie z wózkiem, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli tam iść, pchając jeszcze cokolwiek.
Generalnie Polska jest cudownym krajem. I ktoś to ostatnio powiedział w podróży przez Polskę, jakiś obcokrajowiec, chyba Argentyńczyk, że to jest super, bo tutaj nic praktycznie nie możecie zabić. Że tutaj nie mamy na tyle dzikich zwierząt, nie ma dzikich ludzi, że dzikich oczywiście w cudzysłowie, że jak gdyby jest bezpiecznym krajem Polska. Naprawdę możemy iść z tym plecakiem, możemy rozbić się gdzie chcemy. My jesteśmy szczęściarzami, że mieszkamy w takim, a nie innym kraju, który tak spokojnie, z lekką głową możemy zwiedzać. Ale.
No właśnie, są te drogi, które niestety nie są przystosowane dla pieszych. Właśnie nie ma poboczy, często zaraz za obrysem jezdni znajduje się rów. Jeździmy szybko i zauważyliśmy też to, że jest tak mało pieszych jednak na polskich drogach, że kierowcy nie mają tej świadomości, że ktoś na tej drodze może być. Paradoksalnie wydaje mi się, że bezpieczniej czuliśmy się na drogach Ameryki Łacińskiej niż na polskich drogach, dlatego że w Ameryce Łacińskiej kierowcy są świadomi, że na tej drodze może być wszystko. Może być skała, może być krowa, małpa, stoisko z tacos, może być wszystko. A my tutaj jedziemy na pewniaka, że raczej nic większego nam tutaj nie wyskoczy. Z tego powodu no jednak trzymamy się tych bocznych dróg, ale to też jest bardzo fajne akurat w naszym kraju, że te boczne drogi są.
No i bogactwo ścieżek rowerowych. Naprawdę jak gdyby jesteście takimi szczęściarzami, że tutaj zostaliście wybrani do tego Greenvelo. Greenvelo jest super. Szliśmy nim przez jakiś czas. Samo to, jak jest ta trasa poprowadzona przez jak ciekawe tereny, plus nasze ulubione mory, czyli miejsca odpoczynku rowerzysty z zadaszeniem, z jakimś tam tojtojem. No super, super rzecz. Naprawdę tutaj można poznawać aktywnie województwo podlaskie naprawdę w super sposób. Zresztą tutaj widzieliśmy przed wejściem wejściem do radia, ten też cudowny morsto, tak. I aż się cieplej na serce zrobiło. Tak.
I rzeczywiście z Green Velo w Podlaskiem jesteśmy dumni. Lubią i lokalni pasjonaci dwóch kółek, i ci, którzy przyjeżdżają z różnych stron Polski. Podczas tego wędrowania spotykacie się z ludźmi, którzy sami być może nie mogą podróżować, ale chętnie słuchają o dalekich wyprawach. No i opowiadacie o dwóch swoich podróżach. To pobocze Ameryk, o Meksyku, wokół wierzeń mieszkańców tego kraju.
Mieszkałam w ogóle w Meksyku przez 9 lat i niektórzy się śmieją, że jestem meksykanistką. Coś w tym jest. Zresztą z wykształcenia jestem latynoamerykanistką. Opowiadam o meksykańskim katolicyzmie. Między innymi o świętych ludowych, dość popularnych teraz w Meksyku, jak na przykład o świętej śmierci, czy o świętym przemytniku.
Twój ulubiony święty meksykański?
Nie wiem, czy mam ulubionego świętego meksykańskiego, ale meksykański katolicyzm jest niesamowity pod tym względem, że jest bardzo kreatywny i bardzo spontaniczny. Na bieżąco reaguje. Jeśli jest jakaś potrzeba, to powstaje również nowe święte. Czy też wybrane wśród świętych, którzy oficjalnie istnieją, czy jakaś lokalna legenda. Więc w ostatnich czasach na przykład powstała Matka Boża chroniąca przed gentryfikacją, czy Niño COVID, czyli Dzieciątko COVID, czyli specjalny Jezusek, który się już tutaj, Dzieciątko Jezus, które się specjalizuje w bronieniu przed nową, już nie tak nową, chorobą. Myślę, że to mnie w Meksyku najbardziej zachwyca, że ta religia cały czas żyje, to nie jest żywa skamielina i przez to, że żyje, że reaguje na bieżąco, że jest tak kreatywna, pokazuje, jak bardzo jest silna.
Takie miejsce w Meksyku, które jeśli planujemy podróż w te strony, musimy zobaczyć.
Meksyk jest ogromny, 2 miliony kilometrów kwadratowych. My przeszliśmy kawał z tych kilometrów, jakieś 4,5 tysiąca. Polacy głównie jeżdżą na Riviera Maya, w okolice Cancun, Playa del Carmen. Ja polecam pojechać troszeczkę dalej w głąb kraju, gdzie wydaje mi się, że te tradycje, które w Meksyku są przeinteresujące. Co miejscowość, to inna fiesta katolicka, bardzo kolorowa, z tańcem, z przebraniami, z maskami. Także to są przepiękne wydarzenia. I tego najwięcej jest w centralnej części kraju. Czy to w stanie Chiapas, przy granicy z Gwatemalą, ale także stany Oaxaca, czy właśnie okolice miasta Meksyk, gdzieś tam naokoło. To są wszystko bardzo ciekawe, bardzo bogate kulturalnie miejsca.
A taka przygoda, której doświadczyliście na poboczach Ameryk, która wraca do was, albo do której lubicie wracać?
Najczęściej wspominamy o północy Meksyku, stanie Sinaloa i Sonora, których obawialiśmy się najbardziej, bo to one nie mają najlepszej legendy, bo tam powstała kultura narkotykowa, kultura przemytników narkotyków i tego obszaru Meksyku obawialiśmy się najbardziej, a tam spotkaliśmy najżyczliwszych ludzi, którzy utworzyli sobie taki łańcuszek dobra, jak to nazwaliśmy, mianowicie jedna rodzina, która poznała nas pod sklepem, kiedy odpoczywaliśmy pod sklepem, zaprosiła nas do siebie na noc do swojego domu, a kolejnego dnia zadzwoniła do rodziny, która znajdowała się w kolejnej miejscowości, do której mieliśmy zamiar dojść kolejnego dnia, im żeby nas przenocowali. I tamta rodzina znowu przekazała nas kolejnym znajomym i tak z ręki do ręki przechodziliśmy przez kilka miast, przez kilka wsi, przez kilka dni. To było naprawdę coś fascynującego. Do dzisiaj pamiętamy ten łańcuszek dobra.
Potem jeszcze utworzył się łańcuszek dobra księży. Jeden z księży zrobił nam niesamowitą niespodziankę, bo zaprosił nas na niedzielną mszę i po tej mszy, kiedy jeszcze wszyscy byli w kościele, zaciągnął nas przed ołtarz i wtedy cały kościół wyciągnął polskie flagi i wszyscy głośno po polsku krzyknęli witajcie. Ja do tej pory mam ciarki, jak to wspominam. Rzeczałam wtedy jak bóbr. No niesamowita niespodzianka. Coś absolutnie przepięknego.
Podróż to też wasza love story, wasza historia. Zaczęliśmy od tego, że podróżując spotykamy ludzi. No i do waszego spotkania też doszło podczas podróży.
Czasami ta miłość czeka za rogiem, a czasami po nią trzeba iść na drugi krańc świata. No i my też poznaliśmy się na południu Meksyku. Kiedy przekraczałem granicę pomiędzy Gwatemalą i Meksykiem, napisałem na Facebooku, na Stones & Travel, czy w Meksyku jest jakiś Polak, Polka, z kim mógłbym się spotkać. I wtedy odezwał się do mnie nasz wspólny z Olą znajomy, który napisał: słuchaj, jeśli jesteś w Meksyku, musisz poznać Olę, emocje gwarantowane. I dodał jeszcze: w Meksyku nie spotka cię nic lepszego niż Ola. Musiałem Olę poznać. No i dzięki Bogu, bo dzięki temu jesteśmy razem.
Śmiejemy się, że kiedy się poznaliśmy w tej miejscowości właśnie, gdzie mieszkałam, niedaleko granicy z Gwatemalą w Meksyku, śmiejemy się, że Arek zapytał, czy będę z nim chodzić. Ja wzięłam to nazbyt dosłownie i przyłączyłam się do jego pieszej wędrówki i razem przeszliśmy przez cały właśnie Meksyk i przez całe Stany Zjednoczone, doszliśmy razem do Vancouver w Kanadzie. Śmiejemy się teraz, że skoro razem tyle dosłownie przeszliśmy, to przejdziemy już wszystko, ale zobaczymy. czy się uda tę Polskę razem przejść.
No i polecamy takie wędrówki, podróże niekoniecznie poślubne, ale też przedślubne, bo wtedy naprawdę można poznać drugą osobę na wskroś.
Ta wasza osobista historia też się przegląda w tej książce Na poboczu Ameryk. O tym waszym spotkaniu przeczytamy?
Jak najbardziej opisujemy tam nie tylko nasze przygody z 12 tysięcy kilometrów pokonanych pieszo, ale też naszą miłość na tym poboczu dróg.
Ale to nie jest jakiś harlekin, tej miłości nie ma aż tak dużo, to przede wszystkim jest pieśń miłosna nie dla nas nawzajem, ale pieśń miłosna dla ludzi, których spotykaliśmy po drodze i to tych ludzi, tych spotkań, ich historii, problemów Ameryk, które zobaczyliśmy, o których rozmawialiśmy z tymi ludźmi gdzieś na poboczu, tym symbolicznym, tego jest w tej książce najwięcej.
Więc jeśli komuś mało naszej rozmowy, no to odsyłamy do waszych książek Dzieci szóstego słońca, w co wierzą Meksykanie, Oli Synowiec i wasza wspólna, Oli Arkadiusza Winiadorskiego Na poboczu Ameryk. Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie, trzymam kciuki za wasz projekt Pieszo wokół Polski. Stańcie się tymi celebrytami polskiego pobocza.
Dziękujemy serdecznie. No i mamy nadzieję do zobaczenia na szlaku.
Do zobaczenia.